Skrót najważniejszych wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. W Warszawie odbyły się główne obchody 75. rocznicy śmierci pułkownika Witolda Pileckiego, żołnierza Armii Krajowej, organizatora ruchu oporu w niemieckim obozie Auschwitz i uczestnika Powstania Warszawskiego. Prezydent Andrzej Duda złożył rano wieniec przy ścianie śmierci na terenie dawnego aresztu śledczego Warszawa-Mokotów przy ulicy Rakowieckiej. Powiedział, że Witold Pilecki bez wątpienia jest światowym symbolem walki z totalitaryzmami. W południe uroczystości przeniosły się przed pomnik Witolda Pileckiego na Żoliborzu. Uroczystości zorganizował tam Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Szef urzędu Jan Józef Kasprzyk wyraził też nadzieję, że uda się odnaleźć szczątki pułkownika Witolda Pileckiego, tak aby mógł zostać pochowany w godny sposób. O godzinie 21.30, w godzinę jego śmierci, czyli zamordowania przez komunistów, w całym kraju zapłonęły znicze pamięci. Przewodniczący Ukraińskiej Rady Najwyższej Rusłan Stefańczuk, przemawiając w polskim Sejmie, wyraził współczucie dla rodzin ofiar zbrodni wołyńskiej, mówił o potrzebie prawdy historycznej i zapewnił o współpracy z Polską w sprawie ekshumacji ofiar spoczywających zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie oraz ich upamiętnienia. Rozpoczynając wystąpienie w polskim Sejmie, Rusłan Stefańczuk przypomniał, że po rosyjskiej agresji 24 lutego ubiegłego roku Polska stała się domem dla milionów Ukraińców. Wie o tym cały świat, podkreślił ukraiński polityk. Podziękował też Polakom za pomoc okazaną jego rodakom. Przewodniczący Ukraińskiej Rady Najwyższej spotkał się dziś także z prezydentem Andrzejem Dudą. Ponad 50 samorządowców zostało uhonorowanych przez prezydenta Andrzeja Dudę wysokimi odznaczeniami państwowymi. W ogrodach Pałacu Prezydenckiego odbyła się dziś uroczystość z okazji przypadającego w najbliższą sobotę Dnia Samorządu Terytorialnego. W wydarzeniu wzięli udział także przedstawiciele lokalnych społeczności. Dzień Samorządu Terytorialnego to okazja, by podziękować za służbę i pracę dla Rzeczpospolitej, zaznaczył prezydent Andrzej Duda. Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau i Mirosław Wlachowski, nowy słowacki minister spraw zagranicznych i europejskich, rozmawiali w Warszawie między innymi o dalszym wspieraniu Ukrainy, o współpracy energetycznej i gospodarczej oraz o zbliżającym się szczycie NATO w Wilnie. Szef MSZ-u Zbigniew Rau zaznaczył, że dzisiaj dobre relacje z sąsiadami są szczególnie ważne. Słowacki dyplomata wybrał Polskę jako swój drugi cel wizyty zagranicznej po Czechach. W Warszawie podkreślał, że Polska dla Słowacji jest kluczowym partnerem w dziedzinach gospodarki i bezpieczeństwa, szczególnie w kontekście wojny na Ukrainie. O 15 miliardów złotych wzrośnie w tym roku finansowanie systemu ochrony zdrowia, zapowiedział to minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodatkowe 7 miliardów złotych ma trafić na podwyżki wynagrodzeń personelu medycznego od lipca oraz 3 miliardy na zwiększenie wyceny i ilości świadczeń zdrowotnych. Jest umowa między przedstawicielami polskiego rządu, polskich elektrowni jądrowych oraz firmami Westinghouse i Bechtel. Ta ostatnia będzie wykonawcą elektrowni jądrowej w Polsce. Dokument podpisano w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Podczas uroczystości szefowa resortu Anna Moskwa podkreśliła, że jest to ważny dzień dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce i naszych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Minister zauważyła, że dziś w nowy etap wchodzi projekt dotyczący budowy pierwszej elektrowni atomowej, która ma powstać na Pomorzu. Wiceminister Jadwiga Emilewicz, pełnomocnik rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej, przedstawiła plan pomocy dla polskiego biznesu, który chce inwestować u naszego wschodniego sąsiada. Za kilka tygodni w Kijowie zostanie otwarte biuro Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. To tam przedstawiciele polskich firm będą mogli uzyskać pomoc i informacje dotyczące inwestowania na Ukrainie. Będzie też mógł liczyć na pomoc polskich podmiotów, które cały czas funkcjonują na Ukrainie. Chodzi m.in. o grupę PZU oraz Credo Bank, który należy do PKO BP. Przedstawiciele firm z Emiratów Arabskich rozpoczęli dwudniową misję gospodarczą w Polsce. Będą rozmawiali z polskimi przedsiębiorcami i politykami o zwiększeniu wymiany handlowej między oboma krajami. Sekretarz stanu Zjednoczonych Emiratów Arabskich powiedział, że nadszedł czas, by oba kraje poznały się lepiej. Wskaźnik wymiany handlowej między Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi w 2022 roku przewyższył poziom sprzed pandemii i wyniósł około 1,4 mld dolarów. W pierwszym kwartale grupa PKN Orlen wypracowała przychody na poziomie ponad 110 miliardów złotych, z których zysk netto stanowi ponad 9 miliardów złotych. To proporcje na poziomie zbliżonym do okresu przed wojną na Ukrainie. Koncern inwestuje wypracowane zyski, podała spółka. Przypomniała, że w tym roku na inwestycje przeznaczy rekordowe 36 miliardów złotych. Sąd Najwyższy uchylił wyrok z 1933 roku, który zapadł w procesie brzeskim i uniewinnił Wincentego Witosa oraz 9 innych parlamentarzystów z PPS, PSL-u Wyzwolenie i PSL-u Piast. Tym samym przychylił się do wniosku kasacyjnego Rzecznika Praw Obywatelskich. Opozycjoniści byli oskarżeni o udział w spisku, więzieni w Twierdzy Brzeskiej i skazani na więzienie. Rada Unii Europejskiej, czyli państwa członkowskie wspólnoty, przyjęły rozporządzenie, które przedłuża do czerwca 2024 roku zawieszenie ceł, kontyngentów i środków ochrony handlu na ukraiński eksport do Unii Europejskiej, w tym produkty rolne. Jedynie Węgry wstrzymały się od głosu. Polska będzie się sprzeciwiać próbom powrotu do pomysłu obowiązkowej relokacji migrantów do państw członkowskich Unii Europejskiej. Takie zapewnienie złożył minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk. We wpisie na Twitterze podkreślił, że propozycje te okazały się szkodliwe i nieefektywne, a Polska w tej sprawie miała rację. Komisja Europejska przedstawiła ambasadorom państw Unii Europejskiej w tym tygodniu nowe rozwiązanie dotyczące wprowadzenia de facto mechanizmu przymusowej relokacji nieregulowanych migrantów. Jeśli kraje Unii Europejskiej nie będą chciały się na to zgodzić, to będą musiały zapłacić 22 tysiące euro na migranta. Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka poinformował, że transfer taktycznej broni jądrowej z Rosji na Białoruś już się rozpoczął, podała agencja Reutera, powołując się na rosyjskie media państwowe. Wcześniej Kreml zakomunikował, że podpisał z Mińskiem umowę o rozmieszczeniu broni atomowej na Białorusi. Głowice jądrowe mają być przechowywane w specjalnym obiekcie, którego budowa ma być ukończona za nieco ponad miesiąc. Rosja wydaliła 5 szwedzkich dyplomatów i zlikwidowała konsulat generalny Królestwa Szwecji w Petersburgu. To reakcja Moskwy na wcześniejsze działania szwedzkiego MSZ-u, które uznało 5 rosyjskich dyplomatów za osoby niepożądane prowadzące działalność szpiegowską. Minister spraw zagranicznych Szwecji nazwał działania Moskwy potwierdzeniem negatywnego rozwoju sytuacji politycznej w Rosji. Dodał, że Federacja Rosyjska popada w coraz głębszą izolację międzynarodową. Armenia i Azerbejdżan porozumiały się w sprawie wzajemnego uznania terytorialnej integralności. Przywódcy obu krajów spotkali się w Moskwie. Erywań i Baku od kilkudziesięciu lat toczą spór o Górski Karabach. W 2020 roku doszło do 44-dniowej wojny między Azerbejdżanem i Armenią. W jej wyniku Azerowie zajęli Górski Karabach. Rozjemcą w tym sporze była Rosja, która wysłała swoje wojska na linię rozgraniczającą. W ostatnich miesiącach w tym regionie Kaukazu nasiliły się incydenty zbrojne. Erywań i Baku wzajemnie obwiniały się o ich sprowokowanie. Sprawa reparacji od Niemiec za szkody poniesione w czasie II wojny światowej nigdy nie została w Grecji zamknięta. Jest ona polem dla współpracy pomiędzy Polską a Grecją, powiedział Artur Lompart, ambasador Rzeczpospolitej w Atenach. W połowie czerwca ambasada Rzeczpospolitej organizuje wraz z greckimi partnerami oraz Europejską Organizacją Prawa Publicznego międzynarodową konferencję na temat reparacji, poświęconą głównie wymiarowi prawnemu ubiegania się o reparacje od Niemiec. Gubernator Florydy oficjalnie ogłosił, że będzie ubiegał się o prezydenturę. Ron DeSantis, uważany za głównego rywala Donalda Trumpa, w wyścigu o nominację Republikanów zainaugurował swoją kampanię podczas dyskusji z Elonem Muskiem na Twitterze. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.